salus publica lex suprema est, powiedział hierarcha Hammelfart, od dłuższego czasu szukający sposobności, by też popisać się znajomością dyplomatycznego żargonu. Dodam jednak, kontynuował de Mauint, patrząc na nadętego Henselta, że koncesja względem Dolblatana to nie precedens. To jest jedyne naruszenie integralności moich ziem, na jakie się godzę. Żadnego innego rozbioru ani zaboru nie uznam. Armia kedueńska, która wtargnęła w moje granice jako agresor i zaborca, ma w ciągu tygodnia opuścić bezprawnie okupowane fortalicje i zamki górnego Edirn. To jest warunek mojego dalszego udziału w obradach. A ponieważ Verba Volant, mój sekretarz, przedłoży do protokołu oficjalne demarsze w tej sprawie. Henselt? Foltest spojrzał na brodacza wyczekująco.
Nigdy!
Zaryczał król Kedwin, przewracając krzesło i skacząc niczym urządlony przez szerszenie szympans.
Nigdy nie oddam marchi! Po moim trupie! Nie dam! Nic mnie do tego nie zmusi! Żadna siła! Żadna kurwa siła!
A żeby dowieść, że też pobierał nauki i nie wypadł sroce spod ogona, zawył
non possumus.
Już ja mu dam non possumus staremu durniowi, parsknęła Sabrina Glewisik w komnacie piętro wyżej. Mogą się panie nie obawiać, zmuszę tego bałwana, by uznał żądania rewindykacyjne w sprawie górnego Edirn. Wojska kedueńskie wyjdą stamtąd w ciągu 10 dni. Rzecz to oczywista, nie ma dwóch zdań. Jeśli któraś z pań w to wątpiła, zaiste mam prawo czuć się urażona. Filipa Elhart i Sheila de Tancarville wyraziły swe uznanie ukłonami. Azire Var Anahit podziękowała uśmiechem. Została nam na dziś, powiedziała Sabrina, do rozstrzygnięcia sprawa Dolblathana. Treść memorandum cesarza Emhyra znamy. Królowie na dole jeszcze nie zdążyli przedyskutować tej kwestii, ale już zasygnalizowali swe opcje. Stanowisko zajął też najbardziej, powiedziałabym, zainteresowany. Król de Mauint. Stanowisko de Mauinda, rzekła Sheila de Tancarville, otulając szyję boazę srebrnych lisów, nosi cechy daleko idącego kompromisu. Jest to stanowisko pozytywne, przemyślane i wyważone. Shillard Fitz Esterlen będzie w niemałym kłopocie, chcąc argumentować w kierunku większych koncesji. Nie wiem, czy będzie chciał. Będzie chciał, stwierdziła spokojnie Azire Var Anahit, bo takie ma instrukcje z Nilfgaardu. Będzie inwokował ad referendum i składał noty. Będzie się kłócił przynajmniej dobę. Po upływie tego czasu zacznie iść na ustępstwa. Normalne, ucięła Sabrina Glewisik. Normalne jest i to, że wreszcie gdzieś się spotkają, coś uzgodnią. Nie będziemy jednak na to czekać. Zaraz ustalimy, na co im się ostatecznie pozwoli. Francesca, odezwij się, przecież to o twój kraj idzie. Właśnie dlatego... Uśmiechnęła się przepięknie stokrotka z dolin. Właśnie dlatego milczę, Sabrino. Zwalcz dumę, powiedziała poważnie Margarita Loxantil. Musimy wiedzieć, na co mamy pozwolić królom. Francesca Findaber uśmiechnęła się jeszcze piękniej. Dla sprawy pokoju i pro publico bono, rzekła, godzę się na propozycję króla de Mauinda. Możecie, drogie dziewczęta, od tej chwili już przestać tytułować mnie najjaśniejszą panią. Wystarczy zwykła, jaśnie oświecona. Elfie żarty, skrzywiła się Sabrina, w ogóle mnie nie śmieszą. Pewnie dlatego, że ich nie rozumiem. Co z innymi warunkami, de Mauinda? Francesca strzepnęła rzęsami. Godzę się na reemigrację ludzkich osadników i zwrot ich majątków, powiedziała poważnie. Gwarantuję równouprawnienie wszystkich ras. Bój się bogów, Enid, zaśmiała się Filipa Elhart. Nie gódźże się na wszystko, postaw jakieś warunki. Postawię. Elfka spoważniała nagle. Nie zgadzam się na hołd lenny. Chcę Dolblathana jako allodium. Żadnych powinności wasalnych, oprócz obietnicy lojalności i niedziałania na szkodę suzerena. De Mauint się nie zgodzi, oceniła krótko Filippa. Nie zrezygnuje z dochodów i rent, jakie dawała mu Dolina Kwiatów. W tej kwestii, Francesca uniosła brwi, gotowa jestem do rokowań dwustronnych. Pewna jestem osiągnięcia konsensusu. Allodium nie zmusza do płacenia, ale przecież płacenia nie zabrania ani nie wyklucza. A co z fideikomisem? Nie rezygnowała Filipa Elhart. Co z primogeniturą? Godząc się na allodium, Foltest będzie chciał gwarancji niepodzielności księstwa. Foltesta, uśmiechnęła się znowu Francesca, rzeczywiście mogły zwieść moja cera i figura. Ale tobie dziwię się, Filippo. Daleko, bardzo daleko za sobą mam już wiek, który czynił możliwym zajście w ciążę. Względem primogenitury i fideikomiksu de Mauint nie powinien mieć obaw. To ja, Będę ultimus familie rodu władców Dolblatana. Ale pomimo pozornie korzystnej dla de Mawinda różnicy wieku, kwestię spadku po mnie rozważać będziemy nie z nim, lecz raczej z jego wnukami. Zapewniam, panie, w tej sprawie nie będzie punktów spornych. W tej nie, zgodziła się Azire Var-Anahit, patrząc w oczy elfiej czarodziejki. A co ze sprawą bojowych komand wiewiórek? Co z elfami, które walczyły po stronie cesarstwa? Jeśli się nie mylę, chodzi tu w większości o twoich poddanych, pani Francesco. Stokrotka z Dolin przestała się uśmiechać. Spojrzała na Idę i Min, ale milcząca elfka z gór sinych unikała jej wzroku. Pro publico bono, zaczęła i urwała. Azire, też bardzo poważna, kiwnęła głową na znak, że rozumie. Cóż zrobić? Powiedziała wolno. Wszystko ma swoją cenę. Wojna wymaga ofiar. Pokój, jak się okazuje, również.
Tak, to ze wszechmiar prawda, powtórzył w zamyśleniu pielgrzym, patrząc na elfa siedzącego z opuszczoną głową. Rokowania pokojowe to targ. Jarmark. Żeby jedni mogli być kupieni, inni muszą być sprzedani. Taką koleją toczy się świat. Rzecz w tym, by nie kupić za drogo.
I nie sprzedać się za tanio, dokończył elf, nie unosząc głowy.
Zdrajcy! Nikczemne łajdaki! Skurwysyny! Anbadrehenkula! Psy nilfgardzkie! Cisza!
Ryknął Hamilkar Dansa, waląc pancerną pięścią w balustradę krużganka. Strzelcy z galerii wycelowali kusze wstłoczonych w kuldesak elfów.
Spokój!
Ryknął jeszcze głośniej Danza. Dość! Uciszcie się, panowie oficerowie! Więcej godności!
Masz czelność mówić o godności, szubrawcze?
Krzyknął Koinach Dareo.
Przelewaliśmy za was krew, przeklęci dojne! Za was! Za waszego cesarza, który przyjął od nas przysięgę wierności! Tak się odwdzięczacie? Wydajecie nas tym oprawcom z północy! Jak przestępców, jak zbrodniarzy!
Powiedziałem dość! Danza znowu łupnął pięścią w balustradę, a szecho poszło. Przyjmijcie do wiadomości fakt dokonany, panowie elfy. Zawarte w cintrze ugody, będące warunkami zawarcia pokoju, nakładają na cesarstwo obowiązek wydania Nordlingom przestępców wojennych.
Przestępców? Krzyknął Riordain. Przestępców? Ty plugawy dhojne!
Przestępców wojennych, powtórzył Danza, zupełnie nie zwracając uwagi na tumult w dole. Tych oficerów, na których ciążą udowodnione zarzuty terroryzmu, mordów na ludności cywilnej, zabijania i torturowania jeńców, masakrowania rannych w lazaretach.
Wy skurwysyny, wrzasnął Agnus Brikri. Zabijaliśmy, bo była wojna. Zabijaliśmy z waszego rozkazu. Quahe parse, bled dojne.
To rzecz postanowiona, powtórzył Danza. Wasze obelgi i krzyki nie zmienią niczego. Proszę pojedynczo podchodzić do Kordegardy. Proszę nie stawiać oporu podczas zakuwania w kajdany. Trzeba było zostać, gdy oni uciekali za Jarugę, zgrzytnął zębami Riordain. Trzeba było zostać i bić się dalej w komandach, a my, durnie, głupcy, idioci, dotrzymaliśmy żołnierskiej przysięgi. Dobrze nam tak. Isengrim Foiltjarna, żelazny wilk, najsławniejszy, legendarny już niemal dowódca wiewiórek, teraz pułkownik cesarski, z kamienną twarzą zdarł z rękawa i na ramienników srebrne błyskawice brygady Vrihed i cisnął je na płyty dziedzińca. Inni oficerowie szli za jego przykładem. Patrzący na to z galerii Hamilkar Danza zmarszczył brwi. Demonstracja jest niepoważna, powiedział. Nadto na miejscu panów nie pozbywałbym się tak lekkomyślnie cesarskich insygniów. Czuję się w obowiązku poinformować panów, że jako cesarskim oficerom podczas negocjowania warunków pokoju zagwarantowano panom sprawiedliwe procesy, łagodne wyroki i rychłą amnestię. Stłoczone w kildesak elfy zaryczały zgodnym, gromkim, dudniącym wśród murów śmiechem. Zwracam też uwagę panów, dodał spokojnie Hamilkar Danza, na fakt, że wydajemy Nordlingom tylko was, 32 oficerów. Nie wydajemy ani jednego z żołnierzy, którymi dowodziliście. Ani jednego. Śmiech w kildesak ścichł, jak ucięty nożem. Wiatr dmuchnął w ognisko, miotnął gradem iskier. Uderzył w oczy dymem. Z przełęczy znowu rozległo się wycie. Kupczyli wszystkim, przerwał milczenie elf. Wszystko było na sprzedaż. Honor, wierność, słowo szlacheckie, przysięga, zwykła przyzwoitość. To były po prostu towary mające wartość tak długo, jak długo był na nie popyt i koniunktura. A gdy nie było, nie warte były funta kłaków. I szły w kąt. Na śmietnik. Na śmietnik historii, skinął głową pielgrzym. Macie rację, panie elfie. Tak to wyglądało tam, wtedy w Cintrze. Wszystko miało swoją cenę. I było warte tyle, ile można było dostać jako ekwiwalent. Co rano zaczynała się giełda. I jak na prawdziwej giełdzie, co i róż, trafiały się niespodziewane hossy i bessy. I jak na prawdziwej giełdzie, trudno było oprzeć się wrażeniu, że ktoś pociąga za nitki. Czy ja dobrze słyszę? Spytał przeciągle Szilard Fitz Esterlen, dając tonem i miną wyraz niedowierzaniu. Czy mnie słuch myli? Berengar Leuwarden, specjalny wysłannik cesarski, nie zadał sobie trudu, by odpowiadać. Rozparty w fotelu nadal kontemplował falowanie wina w kołysanym pucharze. Szilard napuszył się, po czym przywołał na twarz maskę pogardy i wyższości. Mówiącą, albo łżesz, psi synu, albo chcesz mnie podejść, wypróbować. A w obu wypadkach rozgryzłem cię. Mam więc rozumieć, powiedział zadarłszy nos, że po daleko idących ustępstwach w sprawach granic, w sprawie jeńców wojennych i zwrotów zdobyczy, w sprawie oficerów brygady Vrihet i komand Skojatael, cesarz rozkazuje mi, bym poszedł na ugodę i zaakceptował niemożliwe roszczenia Nordlingów względem repatriacji osadników? Zrozumiał pan doskonale, baronie, odrzekł Berengar Leuwarden, charakterystycznie przeciągając sylaby. Zaiste, pełen jestem podziwu dla pańskiej lotności. Na wielkie słońce, panie Leuwarden, czy wy tam w stolicy zastanawiacie się czasem nad skutkami waszych decyzji? Nordlingowie już teraz szepczą, że nasze cesarstwo to kolos na glinianych nogach. Już teraz krzyczą, że nas zwyciężyli, pobili, przepędzili. Czy cesarz pojmuje, że pójść na dalsze ustępstwa, to znaczy zaakceptować ich aroganckie i wygórowane ultimatum? Czy cesarz rozumie, że oni potraktują to jako przejaw słabości, co może mieć w przyszłości opłakane skutki? Czy cesarz rozumie wreszcie, jaki los spotka kilka tysięcy naszych osadników w Brygge Illyrii? Berengar Leuwarden przestał kołysać pucharem i wpił w Szilarda oczy czarne jak węgielki. Przekazałem panu baronowi rozkaz cesarski, wycedził. Gdy pan baron wykona go i wróci do Nilfgardu, zechce sam wypytać cesarza o to, czemu taki nierozumny. Może zechcieć też udzielić cesarzowi reprymendy. Ofukać go, złajać. Czemu nie? Ale sam, bez mojego pośrednictwa. Aha, pomyślał Szilard. Już wiem, siedzi przede mną nowy Stefan Skellen. I trzeba z nim tak jak ze Skellenem. Ale przecież jasne jest, że nie przybył tu bez celu. Rozkaz mógł przywieźć zwykły kurier. A cóż, zaczął pozornie swobodnie, nawet konfidencjonalnie. Biada zwyciężonym, ale rozkaz cesarski jest jasny i konkretny. W taki sam sposób będzie więc wykonany. Postaram się też o to, by wyglądało to na wynik negocjacji. Nie na zupełne kapitulanctwo. Znam się na tym. Jestem dyplomatą od 30 lat i 4 pokoleń. Mój ród to jedna ze znaczniejszych, bogatszych i bardziej wpływowych rodzin. Wiem, wiem, a jakże, przerwał z lekkim uśmieszkiem Leuwarden. Dlatego tu jestem. Szilard ukłonił się lekko. Czekał cierpliwie. Trudności w porozumieniu, zaczął wysłannik, kołysząc pucharem, wystąpiły dlatego, że pan, drogi baronie, raczy mniemać, że zwycięstwo i podbój polegają na bezsensownym ludobójstwie. Na tym, by gdzieś tam w skrwawioną ziemię wbić drzewce sztandaru, krzycząc dotąd moje, zdobyłem. Podobne mniemanie jest niestety dość szeroko rozpowszechnione. Dla mnie jednak, panie baronie, jak również dla ludzi, którzy dali mi pełnomocnictwa, zwycięstwo i podbój polegają na rzeczach krańcowo odmiennych. Zwycięstwo ma wyglądać tak. Pokonani zmuszeni są do kupowania dóbr produkowanych przez zwycięzców. Ba, Czynią to z chęcią, bo dobra zwycięzców są lepsze i tańsze. Waluta zwycięzców jest mocniejsza niż waluta pokonanych i pokonani mają do niej znacznie większe zaufanie niż do swojej własnej. Czy mnie pan rozumie, panie baronie Fitz-Estrlen? Czy zaczyna pan pomału odróżniać zwycięzców od zwyciężonych? Czy pojmuje pan, komu naprawdę biada? Ambasador skinieniem głowy potwierdził, że tak. Ale żeby zwycięstwo umocnić i uprawomocnić, podjął po chwili Lewarden, przeciągając sylaby, musi zostać zawarty pokój. Szybko. I za każdą cenę. Nie jakieś tam zawieszenie broni czy rozejm, ale pokój. Twórczy kompromis. Zgoda, która buduje. I nie wprowadza blokad gospodarczych, retorsji celnych i protekcjonizmu w handlu. Szilard i tym razem skinieniem głowy potwierdził, że wie, w czym rzecz. Zniszczyliśmy ich rolnictwo i zrujnowaliśmy przemysł nie bez kozery. Ciągnął spokojnym, przeciągłym i beznamiętnym głosem Lewarden. Zrobiliśmy to po to, by z niedostatku własnych towarów musieli kupować nasze. Ale przez nieprzyjazne i zamknięte granice nasi kupcy i nasze towary nie przejdą. I co się wówczas stanie? Powiem panu, co się wówczas stanie, drogi baronie. Nastąpi kryzys nadprodukcji, bo nasze manufaktury pracują pełną parą, licząc na eksport. Duże straty poniosłyby też spółki handlu morskiego zawarte w kooperacji z Nowigradem i Kowirem. Pana wpływowa rodzina, drogi baronie, ma w tych spółkach znaczne udziały. A rodzina, jak pewnie panu wiadomo, to podstawowa komórka społeczna. Wiadomo panu? Wiadomo. Szilard Fitz-Estrlen zniżył głos, choć komnata była absolutnie szczelnie zabezpieczona przed podsłuchem. Rozumiem, pojąłem. Chciałbym mieć jednak pewność, że wykonuję rozkaz cesarza, nie zaś jakiejś korporacji. Cesarze przemijają, wycedził Lewarden, a korporacje trwają. I przetrwają. Ale to truizm. Obawy pana barona rozumiem. Pan baron może być pewny, że wykonuje rozkaz wydany przez cesarza, mający na celu dobro i interes cesarstwa. No, wydany nie przeczę skutkiem rad, jakich udzieliła cesarzowi pewna korporacja. Wysłannik rozchylił kołnierz i koszulę, demonstrując złoty medalion, na którym wyobrażona była otoczona płomieniami gwiazda wpisana w trójkąt. Ładna ozdoba! Szilard uśmiechem i lekkim ukłonem potwierdził, że pojął. Mam świadomość, że bardzo droga i elitarna. Czy można ją gdzieś kupić? Nie, zaprzeczył z naciskiem Berengar Lowarden. Trzeba sobie na nią zasłużyć. Jeśli panowie i pani pozwolą, głos Szilarda Fitz-Estrlena nabrał specyficznego, znanego już obradującym tonu, który świadczył, że to, co ambasador zaraz powie, uważa za niezmiernie ważne. A jeśli panowie i pani pozwolą, odczytam treść przesłanej mi Aid Memorii Jego Imperatorskiej Mości Emhira Varemraisa z łaski Wielkiego Słońca, cesarza Nilfgaardu. No nie, nie znowu, zgrzytnął zębami Dymawind, a Dijkstra tylko jęknął. Uwagi Szilarda to nie uszło, bo ujść nie mogło. Nota jest długa, przyznał. Streszczę ją więc zamiast czytać. Jego imperatorska mość wyraża wielkie zadowolenie z przebiegu rokowań, a jako człowiek usposobiony pokojowo, z radością przyjmuje osiągnięte kompromisy i pojednania. Jego imperatorska mość życzy dalszych postępów w rokowaniach i zakończenia ich ku obopólnej korzyści. Bierzmy się tedy do dzieła, wpadł w słowo Foltest. A żywo, zakończmy ku obopólnej korzyści i wracajmy do domów. Słusznie, rzekł Henselt, który do domu miał najdalej. Kończmy, bo jak będziemy mi trężyć, to nas tu gotowa zima zaskoczyć. Czeka nas jeszcze jeden kompromis, przypomniała Myw. I sprawa, której kilka razy ledwo tknęliśmy. Chyba z lęku, że nas gotowa poróżnić. Czas przełamać ten lęk. Problem nie zniknie tylko dlatego, że się go boimy. Tak jest, potwierdził Foltest. Do dzieła zatem. Rozstrzygnijmy status Cintry. Problem dziedzictwa tronu. Sukcesji po Kalante. To problem trudny, ale nie wątpię, że poradzimy sobie z nim. Prawda, ekscelencjo? O, uśmiechnął się dyplomatycznie i tajemniczo Szilard Fitz Esterlen. Ze sprawą sukcesji tronu Cintry pójdzie nam, jestem pewien, jak spłatka. To sprawa łatwiejsza niż panowie i pani przypuszczają. Poddaję pod dyskusję, ogłosiła Filipa Elhart tonem dość bezdyskusyjnym. Projekt następujący. Uczyńmy z Cintry terytorium powiernicze. Przyznajmy mandat Foltestowi z Temerii. Zbyt nam ten Foltest rośnie, skrzywiła się Sabrina Glevisik. Zbyt duże ma apetyty. Brygge, Soden, Angren. Potrzebne nam, ucięła Filippa, silne państwo u ujścia Jarugi i na schodach Marnaddalu. Nie przeczę, kiwnęła głową Sheila de Tancarville. Potrzebne jest to nam, ale nie Emhirowi, war Imraisowi. A naszym celem jest kompromis, nie konflikt. Kilka dni temu Szilard proponował, przypomniała Francesca Findebaer, by przeprowadzić linię demarkacyjną, podzielić Cintrę na strefy wpływów, na zonę północną i zonę południową. Bzdura i dziecinada, żachnęła się Margarita Loxantil. Takie podziały nie mają żadnego sensu, są wyłącznie zarzewiem konfliktów. Myślę, powiedziała Sheila, że Cintra winna być zamieniona w kondominium. Władza sprawowana komisarycznie przez przedstawicieli królestw północnych i cesarstwa Nilfgaardu. Gród i port Cintra otrzymają status wolnego miasta. A czy chciała pani coś powiedzieć, droga pani Azire? Bardzo proszę. Przyznam, że zazwyczaj przedkładam dyskursy składające się z pełnych, dokończonych wypowiedzi, ale proszę, słuchamy. Wszystkie magiczki, nie wyłączając bladej jak upiór Fringilli Vigo, wpiły oczy w Azire Var Anahit. Nilfgaardzka czarodziejka nie spieszyła się. Proponuję, oświadczyła swym miłym i łagodnym głosem, by skupić się na innych problemach. Cintrę zostawmy w spokoju. O pewnych sprawach, o których mi doniesiono, po prostu jeszcze nie zdążyłam pań poinformować. Sprawa Cintry, szanowne konfraterki, jest już rozwiązana i załatwiona. Słucham? Oczy Filipy zwęziły się. Co to ma, jeśli wolno spytać, oznaczać? Triss Merigold westchnęła głośno. Ona już domyśliła się. Już wiedziała, co to miało oznaczać. Watier de Rideau był smutny i przybity. Jego urocza i wspaniała w miłości kochanka, złotowłosa kantarella, rzuciła go, nagle i niespodziewanie, bez dania racji i bez wytłumaczenia. Dla Watiera był to cios. Cios straszliwy, po którym chodził jak struty. Był nerwowy, roztargniony i ogłupiały. Musiał bardzo uważać, pilnie się strzec, by nie podpaść, by nie palnąć jakiegoś głupstwa w rozmowie z cesarzem. Czasy wielkich zmian nie sprzyjały nerwowym i niekompetentnym. Gildii kupieckiej, podjął zmarszczywszy czoło Emhyr Var Emrais, odpłaciliśmy już za nieocenioną pomoc. Daliśmy im dość przywilejów, a więcej niż dostali od poprzednich trzech cesarzy razem wziętych. Co do Berengara Louverdena, to też jesteśmy mu zobowiązani za pomoc w wykryciu spisku. Dostał wysokie i intratne stanowisko. Ale jeśli okaże się niekompetentny, mimo jego zasług, wyleci jak z procy. Dobrze, żeby o tym wiedział. Postaram się o to, wasza wysokość. A co z Dijkstrą i z tym jego tajemniczym informatorem? Dijkstra prędzej umrze, niż zdradzi mi swego informatora. Jemu samemu, owszem, warto by się odwdzięczyć za tę spadającą jak z nieba wiadomość. Ale jak? Dijkstra niczego ode mnie nie przyjmie. Jeśli wolno, wasza cesarska mość, no mów. Dijkstra przyjmie informację. Coś, czego nie wie, a wiedzieć chciałby. Wasza wysokość może mu się odwdzięczyć informacją. Brawo, Watier. Watier de Rideau odetchnął z ulgą. By odetchnąć, odwrócił głowę. Dlatego pierwszy dostrzegł zbliżające się damy. Hrabinę Liedertal, Stellę Congreef i powierzoną jej pieczy jasnowłosą dziewczynę. Nadchodzą, wskazał ruchem brwi. Wasza cesarska mość, pozwolę sobie przypomnieć, racja stanu, interes cesarstwa. Przestań, uciął niechętnie Emhyr Var Emrais. Powiedziałem, zastanowię się. Przemyślę sprawę i podejmę decyzję, a po podjęciu poinformuję cię, jaka to była decyzja. Tak jest, wasza cesarska miłość.
No co jeszcze? Biały płomień Nilfgaardu niecierpliwie trzepnął rękawicą o biodro marmurowej Nereidy zdobiącej cokół fontanny. Dlaczego się nie oddalasz, Watie?
Sprawa Stefana Skellena.
Nie okaże łaski. Śmierć zdrajcy. Ale po uczciwym i dokładnym procesie.
Tak jest, wasza cesarska mość.
Emsir nawet nie spojrzał na kłaniającego się i oddalającego. Patrzył na Stellę Congreef i na jasnowłosą dziewczynę. Oto nadchodzi interes cesarstwa, pomyślał. Fałszywa princesa, fałszywa królowa Cintry. Fałszywa władczyni ujścia rzeki Jary, na której tak zależy cesarstwu. Oto zbliża się, spuściwszy oczy, przerażona, w białej jedwabnej sukni z zielonymi rękawkami i perydotową kolijką na znikomym dekolciku. A wówczas w Darn Rowan skomplementowałem tę suknię. Pochwaliłem dobór biżuterii. Stella zna mój gust. Ponownie wystroiła więc laleczkę wedle mego gustu. Co ja mam z laleczką zrobić? Postawić na kominku?